rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, 29 kwietnia o 21.04 przy mikrofonie Rafał Regulski. Zaraz przedstawię gości. Powiem tylko, że tematem audycji dzisiaj, no mogę powiedzieć, że może nie za 5 minut majówka, ale za 10 minut majówka, to i temat taki majówkowy, bo porozmawiamy o wycieczkach. Czy Państwo pamiętają wycieczki krajoznawcze lub może obozy wędrowne? O tym dzisiaj będziemy opowiadać i pytać, czy to jeszcze żyje. Przedstawiam gości. Gość główny Jerzy Sobczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ten sam Jerzy Sobczak, którego na pewno Państwo kojarzą, znają, człowieka wielu zainteresowań, wielu pasji, dzisiaj w roli krajoznawcy i może też po trochu emerytowanego nauczyciela. A drugi gość sam siebie nazwał gościem pobocznym w tej audycji, Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Poboczny. Może się okazać, że nie taki poboczny. Sam on to wymyślił. Grzegorzu, uważasz, że jesteś tutaj na doczepkę?
Może nie doczepkę, ale za chwilę dojdziemy do tego, skąd nasza obecność. Więc pan Jurek prowadził szkolne koło turystyczno-krajoznawcze 33 lata. Przed chwilą wspominaliśmy 25-lecie, a ja w tymże kole chodziłem na te wycieczki, rajdy, także na obóz wędrowny przez kilka lat, więc no, siłą rzeczy jestem trochę taki poboczny.
I to będzie nasz punkt wyjścia. Audycję realizuje Paweł Kretkowski. Proszę Państwa, a więc powspominamy, ale też zapytamy, czy to jeszcze żyje. Panie Jurku, dlaczego Pan w ogóle rozpoczął ganianie młodzieży po Wielkopolsce? Dzieciaków właściwie.
Zaczęło się prozaicznie. Mianowicie jak rozpoczynałem pracę, no to zostałem wychowawcą czwartej klasy. No, chciałem poznać swoją...
Który to był rok?
61. I chciałem poznać swoje dzieciaki z klasy. W związku z tym wtedy, według innych, kretyński pomysł, zrobiłem wycieczkę w niedzielę. No, bo nie było wolnych słów. Co pan zwariował w niedzielę z dziećmi, z klasą? No i tak się zaczęło. I potem po dwóch latach, jako chciałem takie koło założyć, nie bardzo, no co to kierownictwo szkoły, co to za koło zainteresowań, koło turystyczne, chodzenie. No ale po dwóch latach przekonałem szefową i zgodziła się i potem byłem tą osobą bardzo mile widziano w szkole.
Tak, cenna uwaga, że nie było wolnych sobót i właściwie do dyspozycji na takie przedsięwzięcia była tylko ta niedziela. No, no, a prawda. Wakacje to chyba jedynie obozy wędrowne.
Wędrowne.
Mhm. A pan wtedy był już jakimś działaczem turystycznym, czy to tak się narodziło?
Ja miałem takie luźne związki z PZTK-iem, ale nie na zasadzie współpracy, tylko po prostu kontakty, bo dzieciaki zdobywały różne oznaki turystyczne, czy to oznaki turystyki pieszej, czy nawet górskiej oznaki turystycznej. W związku z tym te kontakty z PZK-iem były, ale ja byłem osobą niezależną i ja sam decydowałem o tym, co będę robił i słuchałem często młodzieży, czego młodzież też chciała, bo to było też ważne.
A jak pan w tym 1961 organizował tę pierwszą wycieczkę szkolną w niedzielę, to się odbyło tak nieformalnie, czy już pod szyldem tego szkolnego koła?
Nie. To chciałem poznać swoją klasę.
No. Poznać klasę.
Tak, chciałem, bo mam uczniów w klasie. I wtedy dla mnie wszyscy patrzyli się zdziwienie, no fazę w niedzielę dzieci z klasą jedzie na wycieczkę, ale okazało się potem, to było bardzo pożyteczne dla mnie.
A ty, Grzegorzu, kiedy wpadłeś w sidła krajoznawcze, turystyczne, zastawione przez pana Jerzego?
W szkole podstawowej numer 9, bo zdaje się, że kółko działało przy trzech szkołach w sumie, tak? Przy trzech szkołach. Tak. I ta trzecia do końca to była właśnie dziewiątka tutaj na Łazarzu, szkoła imienia Franciszka Witaszka. I pan Jurek był nauczycielem, przede wszystkim geografii, ale muzyki też pan chyba uczył, też?
Muzyki i nawet, na końcu historii.
Historii nawet, tak. A tej historii to my się na kółku nauczyliśmy tyle, że to teraz tak jeszcze powiem, że jeżeli coś wiem o Wielkopolsce, moja wiedza o Wielkopolsce zawdzięczam ją dwóm osobom. Ojcu Jerzemu Sobczakowi, muszę przyznać, bo i ojciec nasz też ganiał na różne wycieczki i dużo tej wiedzy przekazywał mi, moim siostrom, a na kółku to był właśnie Jerzy Sobczak. No i właśnie w tejże dziewiątce, w 88 roku, chyba szedłem do 6 klasy, chyba na pewno. Co ciekawe, o tyle było trudniej, że łatwiej było panu Jurkowi złowić tych uczniów z klas, które uczył. No, ale właśnie, no, to było... No,
jest jedna rzecz, ja uczyłem w klasach czwartych, piątych, bo ja chciałem zawsze wolać z młodszymi uczniami do czynienia niż starszymi. Poza ta geografia jest trudniejsza, może trzeba czy o podziałkach, czy z mapą i tak dalej. A potem dla mnie ta geografia, czy gospodarcza, to były rzeczy nudne, w związku wolałem z tymi młodszymi.
Z mapami.
I dlatego, dlatego w szóstych klasach już nie uczyłem.
No, ale ja też nie byłem uczniem bezpośrednio, no. Ale no, znaliśmy, mieliśmy rówieśników z innych klas, którzy chodzili na to koło turystyczne wcześniej. I co ciekawe, dowiedział się też mój ojciec o tym kole. Ja nie wiem, czy już się znaliście, czy wtedy się poznaliście, bo znaliście się potem dobrze z moim ojcem.
Tak, ale to dopiero...
Chyba wtedy się poznaliście właśnie. Chyba to były takie pierwsze kontakty. A to, co interesowało pana Jerzego, czyli cała historia Wielkopolski i to, co się tu wydarzyło, no siłą rzeczy interesowało mojego ojca, więc trochę mnie ojciec wygonił do tego koła turystycznego, żeby tam pójść. I od roku szkolnego 88-89 byłem właśnie takim czynnym członkiem, tylko plus był taki, że już soboty były wolne w 80-tych latach i my te wycieczki mieliśmy w soboty. I to wyglądało tak, że w, no nie każdą sobotę, ale średnio co drugą, czasem co trzecią.
25
roku, tak,
wypadało.
Mniej więcej, tak. Co drugą sobotę zbiórka była przy kawiarni Półczarnej rano, bo różnie, 7, 8, 9, w zależności jak pasowała komunikacja.
7 rano w sobotę.
8 najczęściej.
Najpóźniej.
Najpóźniej 8, tak, bo to jednak trzeba było w teren pójść, bo z różnych tych ulic się schodzili, tak, ja z Rynku Łazarskiego i moja młodsza siostra też zapisała się do tego koła, też chodziła. Ktoś tam mieszkał w innej części Łazarza, więc tam było łatwiej, bo można było albo szybko pieszo na ten dworzec zachodni dojść, albo ten jeden przystanek tramwajem podjechać, bo Półczarnej to była przy ulicy... Szliśmy pieszo najczęściej, tak.
Róg Strusia i Głogowski.
Tak, Róg Strusia i Głogowski, tak, bo ja powiedziałem Półczarnej, a nikt nie wie, gdzie była Półczarnej, młodsi słuchacze, a na Łazarzu każdy wiedział. I wsiadało się w pociąg, albo dwa kroki dalej PKS, ale to rzadziej, raczej w pociąg. Wtedy te koleje jednak funkcjonowały...
Więcej połączeń.
Lepiej było, więcej połączeń, naprawdę do wielu miejscowości można było dotrzeć pociągiem. Jechało się w różne miejsce, to możemy dojść za chwilę, gdzie to my nie byliśmy. Wysiadało się, szło się te kilka kilometrów, odwiedzało się ciekawe miejsca związane z historią Wielkopolski. Niektóre ciekawe przyrodniczo, niektóre ciekawe historycznie.
Z postaciami ciekawymi.
Z postaciami ciekawymi związanymi. I wracało się czy na stację jakąś, czy do innej stacji się dochodziło. Przez Puszczę Zielonką to potrafiliśmy pojechać pociągiem do jakiegoś Czerwonaka na przykład i przejść przez Puszczę Zielonkę, przez Wieżonkę i wylądować w Kicinie i z Kicina na przykład autobusem wrócić na Śródkę.
Ale zdarzało się, że
do domu.
Były wycieczki, maratony z Pobiedzi do Skoków.
18 kilometrów chyba.
Prawie 30.
Oj, to taki, o, to już nie pamiętam.
Ale to był taki trening przed obozem wędrownym.
Tak, i to wtedy od rana, no to trzeba było rano, żeby na wieczór wrócić. I zawsze, jak była dłuższa wycieczka, to w domu usłyszeliśmy, że weźcie do więcej trochę tego jedzenia. Mówi, kolację zjecie na obiad, a jak wrócicie do domu, to obiad zjecie na kolację. To zapamiętałem do teraz i powiem szczerze, że w mojej robocie bardzo często tak
ale
jest i to powtarzam.
Wycieczki były bez względu na porę roku.
I na pogodę?
W zimie też. Ja pamiętam wycieczkę, zmieniłem trasy, bo było 15 stopni mrozu. Piękny dzień słoneczny i mieliśmy gdzie indziej. Słuchajcie, zmieniamy, jedziemy sobie na Sołacz, idziemy sobie w kierunku Strzeszynka, tam na herbatę wstąpimy, a potem idziemy sobie dalej do Kiekrza, tym zielonym szlakiem. I pamiętam, że za Strzeszynkiem się wszyscy rozpinali, bo ciepło w marszu. A więc nawet taki i co ciekawe, nie pamiętam, żeby ktokolwiek po jakiej wycieczce był chory. Żeby jakieś dolegliwości, czy katar, wszyscy byli zdrowi. I sądzę, że To był też jeden z plusów tych wycieczek właśnie, nie tylko te poznawcze cele.
No tak, a powiedz Grzegorzu, bo ta pora wycieczki, czyli sobota rano, najpóźniej o 8:00, tak. No to no przecież każdy był uczniem. Nie bolało cię wstawanie w wolny dzień tak wcześnie?
Nie mam jakichś traumatycznych wspomnień z tym związanych, ale myślę, że to była atrakcja. No, wycieczka była atrakcja. Coś w szkole... Nie wiem, jak jest teraz. Trudno mi nawet rozczytać moją córkę, bo nie wiem, co jest atrakcją dla dzisiejszej młodzieży. Bo wiem, ile rzeczy mnie cieszyło kiedyś, które w ogóle nie cieszą na przykład współczesnych dzieci i młodzieży. A wtedy dla mnie w latach 80., czy to był przełom lat 80. i 90., wszystko, co w szkole było ponad zajęcia lekcyjne, było atrakcją. Cokolwiek. Czy przyjście jakiegoś ciekawego człowieka. Do dzisiaj pamiętam spotkanie z Markiem Ubikiem i mam autograf ze spotkania z Markiem Ubikiem, który w Seulu w 88 roku zdobył 2 medale olimpijskie, kajakarz, i przyszedł do szkoły i było z nim spotkanie. Więc to była atrakcja. Jakiś targ pchli w szkole, to była atrakcja. Jakiekolwiek wyjście, no to była olbrzymia atrakcja i się na to chciało iść po prostu, a nie marudziło, wybrzydzało, że na coś idziemy, na coś nie idziemy, albo mamy milion innych zajęć, bo wtedy też trzeba powiedzieć, że aż tyle młodzież nie miała zajęć pozalekcyjnych, tak? Czasami ktoś chodził grać w piłkę, ktoś może się uczył języka, ktoś może grał na instrumencie, ale to była rzadkość, tak? A dzisiaj te grafiki są wypełnione. Więc już kończę. Taka wycieczka w sobotę to była po prostu dodatkowa atrakcja.
No właśnie chciałem zapytać, czekało się na te soboty z Sobczakiem?
A czekało się, mhm. Tak.
A jaka była duża ta grupa wycieczkowa tak każdego tygodnia?
Proszę pana, ustawowo wolno mi było zabrać 15.
Jako jednemu opiekunowi, tak?
Tak, to chyba złamaliśmy czasem tu.
Mogli jechać wszyscy. Tylko mówię jedno, słuchajcie, jedziemy na wycieczkę i pewna dyscyplina musi być. Macie przede wszystkim słuchać, rozglądać się i żeby zostało wam jak najwięcej w pamięci. A jeżeli ktoś będzie rozrabiał, to my się natychmiast pożegnamy. I rzeczywiście nie było żadnych problemów z dyscypliną, czy to w pociągu, czy nawet gdzieś przy herbacie w restauracji, czy na trasie. Nie było problemów. Nie wiem, jak to się działo, ale wyjątkowo przez 30 lat miałem wyjątkową młodzież zdyscyplinowaną.
I to były dzieciaki z różnych klas, ale różnych roczników. Nawet.
Tak. Zdarzało się. Ja zmieniłem szkołę na ostatnie 2 lata i dojeżdżałem przez 2 lata do 9.
Także to koło było takim kołem międzydzielnicowym.
Tak, ale 4
osoby. A ja byłem tą osobą, która tym kołem kierowała. Mhm.
Więc mamy ostateczny bilans takiej działalności tego koła. 33 lata, 497 wycieczek, 3 zabrakło do 500.
No. Ale tego się nie robiło, ta ilość.
Dla tylko statystyk.
Tak się złożyło. Oprócz tego było jeszcze 16 obozów wędrownych.
I 7000 kilometrów.
No ponad. Mniej więcej około albo ponad.
To jeszcze przykład. 6 maj 1989 rok, czyli rok szkolny zbliżał się do końca, czyli za chwilę będziemy mieli dokładnie 37 lat od tej wycieczki.
Czyli można powiedzieć, że teraz czytasz
kronikę.
Z okazji której rocznicy tej wycieczki?
37.
37.
Tak. I to jest wycieczka, bo tu mamy kronikę, bo pan Jurek wszystko pieczołowicie dokumentował, są zdjęcia.
Oglądałem. Przepięknie spisana, przepięknym charakterem pisma. No po prostu jakbyśmy oglądali
i to było tak.
Ręczną księgę w zakonie
spisaną. Do Kazimierza to musieliśmy pociągiem, można było autobusem musieliśmy to jechać. Radzyny, Myszkowo, Piaskowo, Baborówko. A z Baborówka to pociągiem można było wrócić. To linia na Szczecin. Było słońce, deszcz, burza, grad, śnieg. Czyli 6 maja, jak wiemy, bywało różnie też i 1 maja, więc 6 też. Przed wyjazdem na tę wycieczkę nasz opiekun zapowiadał, że mamy się przygotować na deszcz. Mówił, że to będzie wycieczka pod parasolem. Zabraliśmy parasol, ale nie przypuszczaliśmy, co nas spotka, ale o tym później. No i tutaj jest cały opis tej wycieczki, łącznie ze zdjęciami. Wchodzimy do dworu w Myszkowie. Tak, mapka jest wyrysowana akurat na tej, nie? I o, ręcznie, tutaj no państwo nie widzą, ręcznie wyrysowany herb Kazimierza z kogutem. Z czerwonym grzebieniem.
No proszę. Czyli tutaj profesjonalna obsługa takiego rajdu, jak na ówczesne czasy, to po prostu dużo własnej roboty.
Po pierwsze, jedna rzecz. To były wycieczki krajoznawcze. Czyli mnie zależało, żeby nie tylko pokazać urok tej ziemi, ale także pokazać to wszystko, co się z tą ziemią wiąże. Historię, przyrodę i inne jeszcze walory regionu. I prawdę mówiąc, ja się musiałem do wielu wyjrzeczek przygotowywać i to zostało potem w mojej pamięci i dzięki temu wiele rzeczy mogłem później robić, chociażby publikować artykuły w prasie, czy pisać książki o tematyce krajoznawczej, czy to historycznej.
Mogę także powiedzieć, czego się nauczyłem na przykład.
Zawdzięczam to między innymi temu, że prowadziłem te wycieczki, bo ja miałem tą wiedzę geograficzną, no ale skąd wiedza historyczna, etnograficzna? Przecież jeden z obozów wędrownych był o profilu etnograficznym. Gdzie Grzesiu był, to był obóz wędrowny o profilu przyrodniczym. Mhm. A więc były takie też historyczne, na przykład szlakiem tysiąclecia państwa polskiego. I dzieci dzięki temu dużo zdobywały wiedzy.
Powstania wielkopolskiego.
Niby tak mimochodem, pozornie, ale to zostawało w głowach. I do dzisiaj czasem, jak się spotykam do dzisiaj z wieloma uczniami, najstarsi to są rocznik 50-52. Często mi zadają pytania, na które nie odpowiadam. Jedno pytanie. Słuchaj, że tobie się chciało z nami tyle rzeczy robić. No, chciało mi się. Chciało mi się. I nie żałuję. Nie żałuję.
Zgaduję, że robił to pan z czystej pasji, za darmo.
Tak, tak. I przy okazji z czasem jeszcze przy wsparciu żony, bo żona też była na dwóch obozach wędrownych i zresztą z żoną do dzisiaj podróżyłem po Polsce, mimo że już mam te 85 lat, jak pan wspomniał, a mimo to jeszcze w tej Polsce jest tyle ciekawych rzeczy, a ja Polskę zjechałem właśnie z dużych przyczyn, ale jeszcze jest sporo miejsc, gdzie bym chciał trafić, no ale...
Ja myślę, że to dobra pora, żebyśmy sięgnęli po piosenkę pierwszą z trzech wybranych do dzisiejszej audycji przez pana Jerzego. Chciałem powiedzieć, że oczywiście będzie to coś z tekstem napisanym przez brata.
Tak.
Przeżyj to sam Lombard, ale dlaczego, panie Jurku, z tych wielu piosenek tę pan wybiera?
Powiem jedno. Ja tę piosenkę znałem wcześniej, ale utkwiła mi wyjątkowo w pamięci. Byłem na wycieczce ze Śledzkim Towarzystwem Kulturalnym na Żuławach Wiślanych. No i drugiego chyba dnia, czy trzeciego dnia zorganizowałem taką kapelę. Był taki wieczorek koleżeński, tych wszystkich uczestników wycieczki i na końcu ktoś mówi, ale proszę państwa, a teraz przygotuję dla pana Sobczaka, bo z żoną byłem, dla państwa niespodziankę. Piosenka Przeżyj to sam. I byliśmy zaszokowani, że gdzieś na Żuławach słyszałem piosenkę mego brata. A dlatego mówię Przeżyj to sam, bo nie przeżywam tego sam. Bo przeżywam te wszystkie czasy turystyczne, te krajoznawcze, z moimi byłymi uczniami, z którymi do dzisiaj mam kontakt. Mm-hmm. I z czego się bardzo cieszę, bo widocznie nie byłem złym belfrem, jeżeli do mnie dzisiaj 70-letni czy 50-60-letni się zgłaszają, a kończyli szkołę na przykład w 66 roku. I do dzisiaj mam z nimi kontakt. Także warto było ten czas poświęcić.
No panowie, wasza relacja, czyli Grzegorza Hałasika i Jerzego Sobczaka, też jest dowodem na to, że...
Kontakt utrzymujemy.
Tak, tak.
Odświeżyliśmy go, ale kiedyś, przyznaję, potrzebowałem jakiegoś nagrania krajoznawczego, turystycznego, to do kogo miałem zadzwonić? Zadzwoniłem do Jerzego Sobczaka. 29 maja 89 rok. Poznań, Morasko, Zielone Wzgórze, Owińska, Dziewicza Góra, Poznań. No, nawet daleko nie trzeba było jechać. A to był taki rajd szkolny chyba. Hmm. Dla aktywu szkolnego. O.
Lombard, słuchamy. Przeżyj to sam, a ja jeszcze tak powiem. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, obecnie słuchających, był na wycieczce z Jerzym Sobczakiem, prosimy o kontakt.
Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. siebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic.
Zachodzie.
Na antenie Radia Poznań gościem jest Jerzy Sobczak. O takich ludziach mówimy, że są legendą. Chyba możemy śmiało to powiedzieć. I przypomnę również, Grzegorz Hałasik jest w naszym studio, ale dodzwonił się pan Ryszard, bo ja poprosiłem o telefon kogoś, kto z panem Jerzym chadzał na te piesze rajdy, na piesze wycieczki. I odezwał się pan Ryszard. Dobry wieczór, panie Ryszardzie. Halo, halo?
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No, oddaję panu głos. Jakie pan ma wspomnienia i czy faktycznie jest tak, że wtedy to się chciało? a teraz być może się nie chce młodym ludziom wędrować.
Duży zaskoczenie dla pan prowadzących audycję. Ja myślę, że dla pana Jerzego Sobczaka to nie będzie zaskoczeniem. Mam na imię Ryszard i nazywam się Sobczak. Tak się składa, że jestem synem pana Jerzego Sobczaka.
Cześć Rychu.
Serdecznie Grzegorz się pozdrawiam. Naprawdę, bardzo serdecznie pozdrawiam. Zadzwoniłem dlatego, że po pierwsze tak, z jednej strony oglądam mecz Atletico Madryt oraz Arsenal, a z drugiej strony wiedziałem o tym, że dzisiaj tata będzie w Radiu Poznań i wiedziałem, że będzie mówił o wycieczkach o krajoznawstwie, czyli o swojej pasji, którą żył i żyje całe swoje życie. Całe swoje życie poświęcił dla tej pasji. Pamiętam wycieczki w zasadzie od 5 roku życia. Byłem wybrany przez ojca, czy to sobota, czy to niedziela. Pamiętam wycieczki nie tylko te, które były związane ze szkołą, czy z kolegami z klasy, czy jeszcze przedtem, jak była tata pracowała w szkole 38, ale to były też wycieczki, które tata nawet jak nie były wycieczek organizowanych przez szkołę. Organizował wycieczki nam, swoim dzieciakom, czyli mnie i mojej siostrze. Też w Poznaniu też były takie wycieczki, ale najbardziej mnie tkwiła wycieczka, nie pamiętam, który to był rok, czy to był 78, czy to był 79. Była to bardzo mroźna zima, pamiętam, i byliśmy wtedy z całą ekipą na wycieczce nad Jeziorem Góreckim. Pamiętam, że Jezioro Góreckie wtedy było całkowicie zamrznięte. Spokojnie może było po prostu jeziora przejść z jednego brzegu na drugi. No i pamiętam, o tyle mi ta wycieczka odkryła w głowie z uwagi na jeden epizod, który miał miejsce wtedy. Mianowicie, z jednego końca jeziora usłyszeliśmy w pewnym momencie ryk samochodu. Wtedy to można było jeszcze na bezpośrednio z jeziora dojechać samochodem. Ale to był taki moment, kiedy zobaczyliśmy, że z jednej strony od brzegu startuje sirenka. Kierowca tej sirenki wjechał na tą taflę jeziora, jakby nigdy nic po tym jeziorze, po prostu przejechał z jednego końca na drugi. Dla mnie to było niesamowite przeżycie, no bo dla pięciolatka zobaczyć samochód jadący po jeziorze, to było w ogóle coś ekstremalnego. To było coś tak niespodziewanego, że po prostu nie szokującego wręcz. I pamiętam to jak dzisiaj tą scenę. Natomiast tych wycieczek, które się zorganizował, było tam wiele. W zasadzie byłem praktycznie na każdej z nich przez kolejne prawie 20 lat. No i rozumiem też z jednego prostego powodu tutaj, bo zastanowiliście państwo, że czy to ludziom zostało, czy jeszcze żyją tymi wycieczkami i tak dalej. Chciałbym przede wszystkim ojcu serdecznie podziękować za tą pasję, którą miał w sobie, którą ja odziedziczyłem po ojcu, bo myślę, że ludzie to spokojnie może potwierdzić, że do dzisiejszego dnia, jeśli to możliwe, to ciągle do lasu, ciągle na wycieczki. Było lata, gdzie jeszcze kilka lat temu z rodzicami też wyjeżdżaliśmy jeszcze w góry. Mi to zostało. Niestety nie udało mi się to tak bardzo zakorzenić, jeśli chodzi o moje dzieciaki. Myślę, że to jest kwestia zmian cywilizacyjnych niestety oraz tego, że dzisiaj zupełnie młodzież żyje kompletnie czymś innym. Aczkolwiek jak się zdarza, powiedzmy gdzieś jakiś wyjazd, gdzieś planuje wyjazd chociażby do Wielkopolskiego Parku Narodowego, czy jeszcze do Puszczy Zielonki, zdarza się, że i całą rodziną jedziemy na wycieczki. Nie aż tak często, jak to by miało miejsce kiedyś. No ale ta pasja faktycznie pozostała i za to jestem ojcu nieprawdopodobnie wdzięczny. Za to serdecznie ci dziękuję za te wszystkie lata, które mi poświęciłeś, które poświęciłeś tym wszystkim ludziom, między innymi tak samo jak Grzegorzowi, który w chwili obecnie jest w radiu.
I tu postawmy kropkę, panie Ryszardzie. Dziękuję uprzejmie, a więc to zostaje w ludziach. Jak się człowiek zarazi pasją chodzenia, to zostaje.
No tak, z tego kręgu wiem, że ktoś trafił do koła przewodników, a poza tym mam kontakt, oni ciągle też gdzieś podróżują. Na przykład jeden z uczniów, wiem, że w zeszłym roku z taką grupą odwiedzali wszystkie latarnie morskie, jechali szlakiem latarni morskiej od Świnoujścia do Rozewia. A w tym roku wiem, że jadą, przepraszam, do Kołobrzegu, a w tym roku rozwijają od Kołobrzegu do Helu. Także inni z kolei jeżdżą w różne zakątki i właściwie czasem się jeszcze radzą, czy wiem, znam dobre miejsca noclegowe i tak dalej, co, jakie atrakcje, także zawsze służę jeszcze póki mogę, radą i pomocą.
Ale wiesz też, co zostaje, myślę, bo można oczywiście też złapać bakcyla turystycznego. Rysiek opowiadał, że też lubi wyjechać. Powiem szczerze, też mi zostało. To teraz schodzenie może gorzej, ale my też lubimy z rodziną pojechać w różne ciekawe miejsca, czy to w Parku Narodowym, akurat nie ukrywam, że tutaj mam blisko. Nóż mi się w kieszeni i otwiera za każdym razem, gdy przecinam dawne tory kolejowe na Osową Górę, bo to była kultowa linia kolejowa. Rano ten pociąg odjeżdżał z dworca głównego przez Mosinę Pożegowo do Osowej Góry Wieżowej, czyli w sam środek Wielkopolskiego Parku Narodowego. Naprawdę w sam środek. Przecież ta stacja w lesie to było coś pięknego. Teraz tam jest zasikana, trochę zaśmiecona, bo też właśnie taką wycieczkę się jakiś czas temu wybrałem, żeby pójść zobaczyć, jak ta stacja kolejowa wygląda.
Lepiej
nie chodzić, tak. No jednak nie polecam. Ale pamiętam, jak tam przyjeżdżał ten pociąg elektryczny z Poznania, ten żółtek, i się wysiadało, i właściwie dwa kroki było do Jeziora Góreckiego. Tam,
no, czy... najpierw Kociołek.
Kociołek był zaraz, tak. Na Kociołek to dwa kroki tam dosłownie było. Nad Jezioro Kociołek, a do Góreckiego to już był spacereczek, tak. Te silosy, nie silosy, zasobniki wody dla Poznania było widać je tam czasami między drzewami.
A to na górze.
Na górze.
Na górze Pożegowskiej.
Tak, bo to właśnie na właściwej Osowej Górze było. Więc też ten bakcyl został, ale do czego też zmierzam, zostaje naprawdę wiedza, bo dużo rzeczy się dowiadywaliśmy i z dwóch dziedzin przede wszystkim właśnie. To była historia Wielkopolski, czy powstanie wielkopolskie, czy znani ludzie, którzy byli w Wielkopolsce. Ktoś kiedyś mówił, że gdzieś wylądował na jakiejś wsi pod Środą, co to jest? Ja mówię, Koszuty, no przecież piękny dworek w Koszutach, w którym stoi szafa grająca, która kiedyś odgrywała Mazurka Dąbrowskiego. No to skąd bym to wiedział? No, dlatego, że byłem tam kiedyś na wycieczce. I druga rzecz, to o czym też pan mówił, że ten obóz wędrowny, na którym my byliśmy, on był ze stałą bazą w Zaniemyślu, tak się nazywa, bo prawdziwy obóz wędrowny, no to jednak bierzemy plecak i idziemy.
A my wychodziliśmy rano, wracaliśmy po południu.
I wracało się po południu. Nasz był ze stałą bazą w Zaniemyślu, w schronisku, tam koło restauracji Bukacik. W Bukaciku mieliśmy posiłki i co rano wychodziliśmy gdzieś w teren.
Śniadania, kolacje robiliśmy sami.
Tak, tam mieliśmy kuchnię.
Żona zarządzała.
Tak, bo pani Asia była też jedną z opiekunek. Tu już nie szło nic oszukać na obozie, to jednak musiało być na 15 osób ten jeden opiekun, a nas tam 20 parę było.
A nie, na obóz wędrowny 20 osób.
Tak, ale nas tam było ponad 20.
No i wtedy było dwóch opiekunów.
Dwóch opiekunów, tak. I właśnie ta druga dziedzina to przyroda. I no, nie jestem jakimś dendrologiem, ale liście drzew... jeszcze bym odróżnił, tak podstawowe odróżnię, a wtedy ta moja wiedza była szeroka. Trochę nas pan wtedy z tego egzaminował, a powiem tak, jeżeli na coś marudziliśmy, to z takiego małego egzaminu ze znajomości liści drzew, ale...
Powiem autentyczną historię. Koło organizowało rajdy dla całej szkoły od 4 klasy do 8. No i zawsze na końcu były jakieś zadania do wykonania i przy okazji było coś też do rozszyfrowania. I pamiętam, że na jednym z rajdów na końcu na mecie było rozpoznanie liści 5 drzew. I chłopak, który prowadził tą całą historię, mówił, no a teraz zapytamy jedną z pań, czy która z pań rozpozna do nauczycielek, czy rozpozna. Okazało się, nie potrafiła rozpoznać liście od wierzby. I potem ja się nasłuchałem. O, jak pan mógł pozwolić, żeby nas ośmieszył? Ja się nie ośmieszyłem, tylko wy się ośmieszycie, bo nie sądziłem, że nauczyciel nie będzie znał takich liści jak dąb, klon czy wierzba. No.
Jeżeli państwo, czyli nasi słuchacze, mają jakąś wiedzę na temat działających jeszcze szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, to prosimy o telefon 618-65-465. A my też w ogóle o tych kołach rozmawiamy, bo też panie Jurku, czy pan ma jakieś rozeznanie w ogóle, czy dzisiaj ta turystyka piesza, wędrowna jest przez szkoły pielęgnowana?
To są sporadyczne przypadki. Z tego, co ja wiem, sporadyczne. A poza tym jeszcze jedna rzecz. To mój syn mówił. No niestety przyszły nowe czasy. Telefony komórkowe, tablety, komputery. Lepiej siedzieć w domu, po co wyjść. A dawniej tych rzeczy nie było. I dzieci były zdrowsze. Ja pamiętam też taki przypadek, gdzie jedna z matek przyszła do mnie i mówi, wie pan co, mam dwie córki, bliźniaczki, niech mi pan je obie zapisze do koła. A dlaczego? No bo ta jedna jest taka przy kości, a ta druga jest szczuplutka. Jak będzie chodziła, to może troszeczkę schudnie. Prawdę mówiąc, rzeczywiście troszeczkę schudła, nie bardzo, ale o, rodzice też myśleli, że o, ruch jest wskazany. A dzisiaj kto by chciał pójść 15 kilometrów? Kto...
Sobota, no, od rana. No.
Ja państwu zdradzę, że przed audycją chwilę rozmawialiśmy z panem Jurkiem o kondycji, o zdrowiu. Pan Jurek nie narzeka i od razu mówi to dzięki tym wszystkim wycieczkom, tym 7 tysiącom kilometrów przechodzonych.
Ja znam, skąd ta liczba 7 tysięcy. Ja nie liczyłem tego, tylko po prostu dzieciaki będąc na wycieczce przemierzały ileś kilometrów. To się liczyło do tak zwanej oznak turystyki pieszej. W związku z czym były takie na rok robione takie tabele i wpisywało się nazwisko i kilometry. No i kiedyś zadałem sobie trud, przejrzałem te wszystkie tam zestawy przez te 30 lat i wyszło, że około 7 tysięcy kilometrów. Także jedna kilometra, mi na kilometrach nie zależało. Kilometry to była ostateczna. Najważniejsze było to, co jest na trasie. A więc przyroda, zabytki, historie związane z danym miejscem, z ludźmi, bo przecież Wielkopolska jest rzeczywiście krainą wyjątkowo bogatą, jak chodzi o... No bo prawdę mówiąc, w dzisiejszej Polsce jesteśmy jedynym regionem, w którym gościł Mickiewicz. Jedynym. Dalej. Przecież Chopin tutaj bywał. Dalej.
Proszę Słowacki. Się pochwalić, bo publikację o tym, o Chopin w Wielkopolsce, to pan Jurek napisał.
No, mogę się pochwalić, że dostali z żoną, pisaliśmy tą książkę i dostaliśmy nagrodę ministra kultury za tą książkę.
No,
ale tyle, że mnie to łatwiej, bo że tak prawdę mówiąc, żyję muzyką poważną, a że chodziłem też do muzycznej, w związku z czym łatwiej mi było w tej tematyce chopinowskiej się poruszać. Tym bardziej, że znałem te wszystkie zakątki wielkopolskie, gdzie Chopin bywał. Od Antonina przez Poznań, Ostrów, a czy dalej do Żychlina pod Koninem.
Mamy telefon. Ja proszę naszego słuchacza o krótką wypowiedź, ale treściwą. Halo? Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
Ja bym powiedział, że tam spadku bym powiedział, że no, wiele tematów mamy do załatwienia, a nic nie możemy załatwić, a ciekawy mi, że temat wielu hierarchii kościelnych.
No, chyba nie na temat.
Chyba inna audycja.
Chyba inna audycja. Ja sprawdziłem w internecie, jak wygląda, czy w ogóle da się sprawdzić, ile kół takich szkolnych, krajoznawczo-turystycznych działa. I takich całościowych danych nie znalazłem, ale takie ciekawostki znalazłem, że szkoły się chwalą tymi kołami, jeżeli one działają. I na przykład przy szkole podstawowej numer 1 imienia bohaterów Westerplatte w Bielsku Białej szkolne koło krajoznawczo-turystyczne działa od 1985 roku, a z kolei przykład z drugiego bieguna w szkole podstawowej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Milanowie, to jest na Lubelszczyźnie, szkolne koło krajoznawczo-turystyczne powstało w październiku 2024.
To ciekawe.
Czyli i są młode koła, nie wiadomo ile ich jest, i są takie z tradycjami, które działają.
No więc ja mogę jedną rzecz powiedzieć, że prowadząc to koło, byłem też w kontakcie z kołami turystycznymi tego samego patrona, czyli Wincentego Pola. A więc to były Gorlice, to był Czerst, tutaj koło Kościerzyny, wielu miejsc, ale tych koła już dzisiaj nie istnieją. Poza tym skończył się ten nauczyciel, koło umierało.
Bo to stało na człowieku, że tak powiem, tak. Konkretnym.
Po mnie nikt tego nie przejął, tej pałeczki.
Mhm. Jeszcze jeden telefon odebrałem, no zobaczymy, może będziemy mieli teraz więcej szczęścia. Dobry wieczór. Halo, halo.
Dzień dobry, Darek Gładysiak się kłania.
Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór, witam. No, jeżeli chodzi o pana Jerzego, pan Jerzy zaszczepił we mnie takiego bakcyla turystycznego, do dzisiaj on funkcjonuje. Był pan Jerzy moim nauczycielem, można powiedzieć nauczycielem turystyki pod koniec lat 70. Byłem uczniem szkoły podstawowej numer 38. W rok 78-79 te lata, ale z tych wszystkich rzeczy turystycznych taka ciekawostka mi została do dnia dzisiejszego w głowie, taka powiedzmy number one. Mianowicie kiedyś pan Jerzy zorganizował wycieczkę do Puszczykowa, do Arkadego Fidlera. No niestety na dworcu czekamy z grupą kilku uczniów. Niestety pan Jerzy się nie zjawił. Decyzja, jedziemy, nie jedziemy. Jedziemy. Pojechaliśmy do Puszczykowa. Tam oczywiście na umówione spotkanie wyszedł pan Arkady Fidler. Ja miałem pod pachą taki magnetofon typu Kasprzak. Włożyłem kasetę i ten całe nasze spotkanie z panem Arkadem zostało nagrane. Po czym po powrocie do Poznania natychmiast z grupą kolegów udaliśmy się do mieszkania pana Jerzego, przedstawiliśmy mu to nagranie. To nagranie trafiło do szkolnej dyrekcji, przez to następnego dnia zorganizowane zostało spotkanie w sali gimnastycznej, uroczysty apel i przedstawione było to nagranie na forum szkolnym. Także w przypadku, który miał miejsce, zrobiła się taka powiedzmy ciekawa sytuacja dotycząca prawie że całej szkoły.
Dziękujemy panu za to wspomnienie. Piękne dzięki za tę historię. I panie Jurku, co to była za historia? Co to było za zdarzenie, że pan nie dotarł i uczniowie sami pojechali?
Już nie pamiętam. Tam jakaś coś... Nie, oni pojechali po prostu, żeby nagrać wywiad z Arkady Fidlerem. I potem ja jeszcze osobiście byłem u Arkadego Fidlera w jego mieszkaniu na Placu Wolności, chyba pod numerem 7 bodajże, na tym ostatnim piętrze, ale oni pojechali nagrać wywiad, bo to było w ramach takiego cyklu wiecie, szlakiem Wiosny Ludów, to był 78 rok, a koło brał udział w takim ogólnopolskim konkursie na wzorową wycieczkę krajoznawczą. No i dzięki między innymi moim uczniom i ich zaangażowaniu dostaliśmy drugą nagrodę w Polsce.
Proszę.
Przepraszam, że w telefonie grzebię, ale po prostu sieć się uruchomiła i wspomnienia.
A ja znalazłem... piszą, tak?
Piszą, tak, piszą.
To może
i pozdrawiają.
Zacytuj coś.
Nie, to wysłałem tu zdjęcia z kronik i oczywiście fajne wspomnienia i pozdrawiają chociażby Sebastian Krzyżostaniak i Agnieszka Kępa.
Dziękuję.
Przekazałem.
Ja znalazłem z kolei w internecie takie opracowanie Teresy Sadoń-Osowieckiej 16 lat temu, w 2010, w artykule pod tytułem Krajoznawstwo i turystyka szkolna jako edukacja alternatywna. Konteksty przyrodnicze, społeczne, kulturowe i pedagogiczne, zamieszczonym na portalu Biblioteka Nauki, autorka stwierdza: szkolne koła krajoznawczo-turystyczne są traktowane przez niektórych rodziców, uczniów, a wydaje się, że także przez decydentów oświatowych, jako przeżytek. W dobie powszechnego dostępu do programów telewizyjnych, internetu, można poznawać Polskę i inne kraje bez wychodzenia z domu. Także oferta biur turystycznych jest różnorodna i dostępna prawie dla każdego. Często korzystają z niej także szkoły przy organizowaniu wycieczek. Koniec cytatu. I to jest ciekawy problem, że dzisiaj nauczyciel woli pójść do biura, zrobić zrzutkę wśród uczniów i jedziemy tam, siam, najczęściej gdzieś.
Jeszcze przewodnik jest wydajęty.
Tak.
Nie musi nic mówić, jeszcze jedzie za darmo w tym momencie. Tak to wygląda. Ale nikt przy okazji, korzystając z tych nowoczesnych środków, Nikt nie nauczy ich przyrody, nie mogą się zetknąć bezpośrednio z tym krajobrazem, z tą roślinnością, z tymi zwierzętami. I nie, to, co ja mówię, uszy szeroko otwarte i oczy szeroko otwarte.
Mamy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Słuchamy.
Nie wiem, czy to nie będzie śmieszne, ale tym razem to dzwoni żona pana Jerzego, czyli owa Joanna. Cześć Grysiu, dzień dobry.
Dzień dobry, pani Asiu, dzień dobry.
Grysiu, to ja ciebie uczyłam, zapomniałeś. Ale to nie o to chodzi. Ja chciałam przypomnieć taką sytuację. Którąś sobotę czy niedzielę padał tragicznie deszcz. Wyście mieli zaplanowaną wycieczkę. Ja mówię do męża, słuchaj, bo nie masz po co iść pod tą Półczarną, bo na pewno nikt nie przyjdzie. Rodzice nie wypuszczą dzieci w taki deszcz. I tu znienacka za jakieś tam ileś minut dzwonek i stoją dzieciaki pod drzwiami i mówią, ale przecież my jedziemy dzisiaj na wycieczkę. Ja mówię, w taką pogodę. No i pojechali na wycieczkę.
Także niesamowite. To
ja chciałam tylko powiedzieć, na ile tym dzieciakom zależało, żeby ta wycieczka się odbyła, że pogoda nie była żadną przeszkodą.
Pięknie,
pozdrawiam was wszystkich.
Pozdrawiamy serdecznie.
Pięknie, dziękujemy. Krótko, konkretnie, a jakże dobitnie.
Ale zawsze ktoś przyszedł. Faktycznie kiedy frekwencja deszczu, była różna. Ale...
Kiedy o deszczu mowa, to powiem, że kiedyś powiedział, słuchajcie, wyjeżdżamy tym razem nie w sobotę, jedziemy w niedzielę, ale będzie to wycieczka pod parasole. Wszyscy zabierają obowiązkowo parasole. I co ciekawego, nie padał deszcz, była ulewa. I w których kronikach jest zdjęcie, idzie taka piętnastka z parasolami i tą rządkiem. I żeby nikt nie posądzał, że przesadzamy, że była ulewa, przed pałacem Vivien była taka wielka kałuża i zrobiłem zdjęcie tej kałuży, jak te bąble tej ulewy padają w tą kałużę. Także, ale i co ciekawego, nikt nie chorował. Wszyscy byli zdrowi. Także to...
Panie Jurku, a właściwie dlaczego pan to robił? To znaczy, co panu to dawało? No bo musiało coś panu to dawać.
Po pierwsze, ja lubiłem kontakt z młodzieżą. To jest pierwsza sprawa. Ten kontakt na wycieczkę był zupełnie inny jak w szkole. Ja mówię, słuchajcie, ja nie życzę sobie, żeby na wycieczce ktokolwiek rozmawiał o szkole. Broń Boże, zakaz, temat zakazany. Jestem nie nauczycielem, tylko jestem waszym opiekunem. I tej zasady byłem wierny przez całe lata i właściwie dzisiaj się cieszę z tego powodu, że to robiłem, bo ten kontakt z byłymi uczniami dzisiaj no, jest najlepszą zapłatą za ten czas wtedy poświęcony. Oni mają co wspominać, a ja się cieszę, że oni to pamiętają i się wspólnie potrafili cieszyć i mówię, są tacy, którzy jeszcze byli kolegami, mówią, że ja się do tego koła nie zapisałem.
Ale też warto wspomnieć, że to nie były tylko wycieczki i te obozy wędrowne. Tak, za mojej kadencji ten jeden, który pamiętam, ale też co tydzień były zebrania. No, chyba co tydzień, tak. I tak. Normalnie mieliśmy, było planowanie o jakichś wycieczkach, trochę tej edukacji, byliśmy przygotowywani do tych wycieczek. Było wydawane pisemko Orli Lot, tak? Co miesiąc czy co dwa mniej więcej?
Nie, nie.
To nieregularnie? To już pierwsze, nie pamiętam.
To było jedyne pisemko krajoznawcze szkoły podstawowej, które ukazywało się przez 15 lat, od 79 roku do 94.
Tak.
I... ukazało się 90 wydań tego pisemka i muszę powiedzieć, że cieszyło się uznaniem nie byle kogo, bo na przykład zwróciło się do mnie Osolinę z Wrocławia o nadesłanie iluś kompletów pisemka do zbiorów takich druków nieformalnych, takich wydań nieformalnych. Komplet poprosiła Biblioteka Raczyński. Ma wszystkie 90 egzemplarzy Biblioteka Raczyński w Poznaniu.
No
i drugi komplet jest Muzeum Wincentego Pola w Lublinie. I
to, że... A w jakim to nakładzie było robione?
Kilkadziesiąt, kilkaset egzemplarzy.
20-30 egzemplarzy. Z tym na początku, ale za chwilę powiem. Powiem tylko jedno, że o tym, że było cenione pisemko i praca młodzieży, niech świadczy fakt, że dwa wydania pisemka były przygotowane na zlecenie wojewody poznańskiego, bo był w 1993 czy 1994 roku był zjazd PTTK-owski tu w Poznaniu i dla wszystkich uczestników miała być przygotowana taka publikacja prezentująca Wielkopolskę, Pałuki i Krajnę, czyli tą historyczną Wielkopolskę. Poza tym od 90 bodajże pierwszego roku było stałe dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego na papier i na ksero. Także trzeba było zamieścić na końcu, że dzięki wsparciu Urzędu Wydziału Kultury i tak dalej.
I spotkania raz w roku, tak już podsumowując, co jeszcze było świąteczne u pana w domu. Każdy przynosił ciasto.
To były spotkania wigilijne. Po prostu wiadomo, jeszcze były czasy PRL-u, a jednak u mnie w domu przychodziła cała grupa 30, 35 czy 40 prawie. Oczywiście siadali wszyscy na czym się dało, na dywanie przede wszystkim. Mamy tam przygotowały wypieki. My jako mieliśmy działkę, to były soki i tak dalej. Przy okazji było śpiewanie kolędy i potem sąsiedzi, co ty, jeszcze nie ma się, a wy już kolędy u was. Ja mówię, no bo przychodzą uczniowie. Jak uczniowie ze szkoły? To było tworzenie tej takiej atmosfery rodzinnej. Po prostu wszyscy byli dla siebie bliskimi. Mało tego, był okres taki, że nawet sobie składano życzenia imieninowe, jak komuś tam wypadały imieniny. Ale mówię, musiałem o tym czasem pomyśleć, a czasem wiele pomysłów wychodziło od młodzieży. I tak samo, ty będziesz Grzesiu pamiętał, akcja Mikołaj w lesie. No więc wpadłem na pomysł, że zrobimy tak, dogadam to z rodzicami, dogadałem. Jeden z ojców się umówił ze mną, mam powiedzieć, gdzie pójdziemy i szliśmy sobie tu nad Jeziorem Altańskim w kierunku do Swarzędza. No i umówiłem z ojcem, że mniej więcej na wysokości, gdzie dzisiaj już się kończy Jezioro Altańskie, że może o której godzinie będziemy. No i oczywiście konsternacja dzieciaków, wychodzi Mikołaj w czerwonym płaszczu, na głowie i z workiem, nie?
No i czyli to szkolne koło, tak, ale krajoznawczo-turystyczne to było nie tylko koło, to było coś więcej. A słuchaczom pozostawiamy do oceny, co to było w takim razie. Dziękuję. 21:56. Pożegnamy się utworem zespołu The Shadows Apache. Krótko, pan chciał, żeby ten zespół zaznał dzisiaj.
Tak, bo po prostu to są lata 60. Zespoły z Beatles, a instrumentalny zszedł się, że uważam, to najlepszy zespół instrumentalny gitarowy, gitar elektrycznych, jaki miałem okazję posłuchać.
Jerzy Sobczak, Grzegorz Hałasik, Rafał Regulski i Paweł Kretkowski. W tym gronie byliśmy z państwem w tej godzinie. Oczywiście bohaterem głównym był nam Jerzy Sobczak. Dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.